siostry i bracia z bąblami, stojący, siedzący i ci, których już powaliło Słowo Boże albo co innego. Trzy słowa i jedna anegdota. Pierwsze słowo to jest lekceważyć. Zlekceważyli. Zlekceważyli ucztę, zlekceważyli króla, zlekceważyli królestwo. Ciekawe, że w czwartym przykazaniu nie ma mowy o posłuszeństwie. Bądź posłuszny ojcu i matce. Czci ojca i matkę swoją. I tak zawsze mi się wydawało, czy ja czczę ojca, czy ja czczę matkę. O co w tym wszystkim chodzi? Tam jest takie hebrajskie słowo kabbet, które pochodzi od czasownika kawat, czyli być ciężkim. A jak jest coś ciężkie po hebrajsku, zresztą nie tylko po hebrajsku, to też jest wartościowe, nie? Jak idziesz do sklepu i jest kilo mięsa, no to jest bardziej wartościowe niż pół kilo mięsa. A dwa kila mięsa jest jeszcze bardziej wartościowe. Stąd na przykład w starożytności, im ktoś był grubszy, to był bardziej wartościowy, nie? Jak moja bratowa pierwszy raz przyszła do domu, moja babcia, jeszcze takie myślenie, moja babcia, mówię, tucznikowe, patrzy na nią, mówi, no fajne, ale za chuda, nie? Więc generalnie wartość zależała od wagi, Więc w tym przekazaniu chodzi o to, żeby dowartościować, robić wszystko, żeby ktoś był ciężki. Dlaczego? Bo to nie jest przykazanie dla dzieci. Bóg nie musi się objawiać, żeby dzieci słuchały rodziców, do tego nie trzeba objawienia, to jest normalne. To jest przykazanie dla dorosłych mężczyzn, którzy odchodzą z domu, jak oni mają traktować rodziców. Rodzice mają spadek wartości, czują się już niepotrzebni. Dla kogo ja teraz żyję, po co to robię? No i nasi rodzice, jak my się dojrzewamy, mają takie poczucie spadku wartości i naszym zadaniem jest co robić, jest ich dowartościować, wszystko robić, żeby oni mieli ciężko, żeby byli ciężcy na naszej wadze życia. I w języku polskim nie ma takiego czasownika, ale za to jest genialne przeciwieństwo tego czasownika, to znaczy lekceważyć, że sobie lekceważysz rodziców, lekceważysz sobie to czy tamto. Chodzi o to, żeby ciężko ważyć. Przez rzecz z kropką ciężko ważyć. Nieraz mamie mówiłem, że tylko niepełnosprawne dzieci muszą słuchać rodziców do końca życia. Natomiast ja cię nie będę słuchał, bo ja już jestem dorosły. Natomiast moim zadaniem jest wszystko robić, żeby ci pokazać, że cię kocham, że jesteś dla mnie ważna, że jesteś wartościowa. I to przekazanie, które jest, odnosi się do rodziców, również odnosi się do ojczyzny. Do ojczyzny, żebyśmy sobie nie lekceważyli Polski, żebyśmy sobie nie lekceważyli ojczyzny. Ojczyzna to jest moja matka, mówił Jan Paweł II. To jest moja matka. To są moi bracia i siostry. Pamiętacie, jak prawie krzyczał w Kaliszu? Ojczyzna to jest moja matka. I kiedy Pan Bóg mówi, żeby czcić ojca i matkę swoją, to w tym przykazaniu również jest to, żebyśmy czcili, żebyśmy nie lekceważyli sobie naszej ojczyzny. Bóg nie powiedział, żebyśmy wszystkich kochali na świecie. Najważniejsze przykazanie to nie jest miłuj wszystkich ludzi, nie? Bo łatwo jest kochać kogoś w Japonii, jak go nie spotkałeś, ale miłuj bliźniego swego. Miłuj bliźniego, ten, który jest bliski. Czasem to jest Samarytanin, który jest na twojej drodze, czasem to jest Ukrainiec, czasem to jest Żyd, czasem to jest Rosjanin, Niemiec, czasem najczęściej to jest twój sąsiad. Twoją sąsiadem, twoim bliźnim jest Polska, to jest twój kraj. Żeby sobie nie lekceważyć, żeby nie myśleć kategoriami, a my jesteśmy katolicy, to my myślimy tylko o Panu Bogu. My jesteśmy chrześcijanie, to my myślimy tylko o Ojczyźnie Niebieskiej. Nie, to jest nasz bliźni, to jest nasza siostra, to jest nasz brat, to jest nasza matka, to jest nasze przykazanie miłości. Jestem powołany jako chrześcijanin, jako katolik, jako ksiądz, jako człowiek, jestem powołany do tego, żeby kochać ojczyznę moją. Moją ojczyznę, żeby ona była tak bliska jak słowo Polska, jak słowo Kościół, jak słowo mama, jak słowo dziecko, jak słowo miłość. To jest moja ojczyzna, nie? I nie wiem, jak to opowiedzieć, bo myślę, że każdy z nas ma takie struny serca, że czujecie, że to jest to, że to jest to. Że tego się nie da lekceważyć, że to jest taki świat, że Polska to jest coś więcej niż rząd. Polska to jest coś więcej niż Polacy. Polska to jest taka rzeczywistość, która, nie wiem, jak słyszysz słowo Chopin, słyszysz Moniuszko, słyszysz Kopernik, Marii Curie Skłodowska, słyszysz Piastowi, Jagiellonowie, słyszysz AK, powstańcy, powstanie warszawskie. To wszystko gdzieś gra w twojej duszy, nie gra w twojej duszy. Widzisz tego Matejkę, mówisz, to rzeczywiście gra. Widzisz te przepiękne krajobrazy, mówisz, to jest po prostu mój dom. A kiedy ucho usłyszy słowa Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, czy do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskną mi, Panie, to mówisz, no to gdzieś, to jest moje, to jest moje. Zamknijcie drzwi od kaplicy, stańcie dookoła trumny, żadnej lampy, żadnej świcy, w oknach zawieście całuny. Niech księżycowa strasność blada strumieniami tu nie wpada, tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. To jest moje, nazywam się milion, bo kocham i cierpię za miliony. Nazywam się milion. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświatę kaganiec, a kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. I ta Maria Konopnicka, która w usta Matki Bożej włoży słowa, nigdym ja Ciebie ludu nie rzuciła, nigdym Ci mego nie odjęła lica, i jam po dawnemu moc Twoja i siła Boga Rodzica. Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest na co innego wyczulony. Jeden na muzykę, drugi na poezję, trzeci na historię, czwarty na jakieś czyny, ale nie lekceważmy sobie, bo to jest to jest jakaś taka tożsamość, wartość, to jest mój dom. Nie zapomnę tej dziewczyny z Dębna, którą jechałem kiedyś autobusem z Nowego Targu do rodzinnej mizernej. Ona mówi, proszę księdza, raz w życiu nie byłam na Wielkanoc po prostu w Polsce. No tak przepłakałam, ja nie mogę. Nawet gdyby mi dali pieniądze, ja nie mogę, ja muszę być tutaj. Ja muszę brać udział w tych świętach, ja muszę brać udział w tych tradycjach, bo to jest moje, bo to jest mój dom. Nie lekceważmy sobie Polski. Nie lekceważmy sobie miłości do ojczyzny. Drugie słowo to jest strój weselny. No nie miał stroju weselnego. No generalnie, znowu Pan Bóg nam, mamy takie ciężkie czytania teraz, że Pan Bóg nam się takie jawi, jak ten gospodarz, że no do stroju się doczepił. No, a z drugiej strony czujemy blusa, no zaprosiłeś na wesele, przyszedł w gumiakach. No mógłby się jednak troszkę ubrać, nie? Że jednak są jakieś takie po prostu konwenanse. Nie wiemy, o co chodzi. Już od starożytności mówimy, to może łaska uświęcająca. Nie wystarczy być zaproszonym, trzeba być w łasce. I tak mówimy o Komunii Świętej. Niektórzy mówią, że ta szata to jest znak miłości, że Bóg cię kocha, ale trzeba na tę miłość odpowiedzieć miłością. Niektórzy mówią, że to jest po prostu, że to jest jakiś uczynek, że trzeba jakiekolwiek uczynki zrobić. Do końca nie wiemy, o co chodzi. Ale chyba każdy z nas czuje coś takiego, że bardzo wiele dał ci gospodarz. Bardzo wiele dostałeś w tym królestwie. I jesteś zaproszony na ucztę, chociaż nie byłeś godzin, ale coś musisz zrobić ze swojej strony. I to nie chodzi o to, że łaska nie jest darmowa, ale chodzi o to, że w relacji zawsze musi być wzajemność. Tam, gdzie jest miłość, jest wzajemność. Bo przecież nawet w piekle są ci, którzy są kochani. A dlaczego cierpią? Bo nie ma w nich wzajemności. I ta szata jest jakimś symbolem wzajemności. Ojczyzna cię kocha. Ojczyzna cię wychowała. Ojczyzna nauczyła cię języka, nauczyła cię inteligencji, wychowała cię, wykształciła. Przygotowała cię do życia, że możesz być na całym świecie, w takim czy w innym kraju. To ci dała Polska, twoja ojczyzna. I gdzie twoja szata? Jaka jest twoja wzajemność? Co takiego możesz zrobić dla Polski? To, co było pięknie powiedziane, nie mów, co ona zrobi dla ciebie, bo już wiele zrobiła, ale co ty możesz? I tu naprawdę nie każdy z nas pomyśli o tej swojej szacie, nie? Bo możesz oczywiście odlecieć za granicę, z kraju wyjechać przed wojną, wywieszać ubrania, nigdy flagi, wybierać omijanie wyborów, nie krytykować opozycji rządu, kibicować niebiało-czerwonym, nie podpisywać petycji, łukiem omijać demonstracje nasze, wasze, niczyje, nijakie, zachwalać to, co polskie, siedzieć cicho, żyć prawie dla siebie, z sercem z kamienia wyciszać mazurka, wstydzić się kraju i rodaków. Możesz wszystko, jesteś człowiekiem. Jesteś wolny. Ale proszę o jedno, nie mów, że kochasz twój dom. To jest twój dom i ta miłość musi być jakoś konkretna, nie? Jak pisała nasza noblistka, bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek malutki, los na parskiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Można, ale nie można owocować. I chcemy dzisiaj, w czasie tej stacji, w czasie tego dnia sobie powiedzieć, ja chcę zrobić coś dla ojczyzny. Może to być modlitwa, naprawdę. Może to być jakiś zespół muzyczny. Może to być, zacznij płacić normalnie podatki. Może to być traktowanie innych, ale cokolwiek, żebyśmy sobie powiedzieli, nie. Ja chcę coś dla tej ojczyzny zrobić, a może to jest coś więcej? Roberto Benigni, włoski znany aktor, zwłaszcza z takiego filmu jak La Vita e Bella, Życie jest piękne. Kiedyś go zaprosili, jak rząd włoski chciał zmienić jeden z artykułów Konstytucji, zaprosili go na taką przemowę, trudno nazwać konferencją, ale taka kilkuminutowa przemowa, gdzie on wszystkich przekonywał, że polityka jest bardzo ważna. I nie można się nie interesować polityką. Mówi, jak można nie interesować się tym, czego się będą uczyły wasze dzieci w szkole? Jak można nie interesować się tym, jak będzie wyglądała służba zdrowia? Jak można nie interesować tym, jak będzie wyglądał twój kraj? To jest twój dom. Jak można nie interesować się domem? My nieraz mamy, polityka, ale może to jest taki czas, żeby sobie powiedzieć, tu w Racławicach chcę odkryć moje miejsce w Polsce, nie? Moje miejsce szczególne dla Polski. Przecież wszyscy wiemy, że w historii naszej ojczyzny prawie zawsze na ojczyznę wpływało 5% Polaków, 4% Polaków. Nawet największej batalii wrześniowej, w kampanii wrześniowej w 1939 roku brało udział 1 000 000 żołnierzy, a gdzie było 25 milionów? Nie wszyscy pójdziemy na wojnę, nie wszyscy weźmiemy zakosy. Wielu będzie jak moi pradziadkowie, będą orać po prostu, doić krowę, dawać siano i płacić podatki różnym ludziom. Nie wszyscy będą bezpośrednio jakoś zaangażowani, ale może ty będziesz. Może ty będziesz należał do tej elity, do tych 5%, 4%, 3%, tych ludzi, którzy mówią, ja chcę wziąć w swoje ręce losy mojej ojczyzny, bo to jest moje powołanie, bo to jest moja misja. Może tu w Racławicach narodzi się w tobie Polak, który całe życie poświęci Polsce. Nie, czemu nie? Czemu nie? To też jest piękna miłość. I dzięki temu, że ludzie poświęcili życie, a nawet śmierć, to dzięki temu dzisiaj możemy tu stać i ja mogę do was mówić po polsku. Po polsku, a nie auf polnisch. I trzecie słowo to jest stworzyć. Stworzyć. Słyszeliśmy w psalmie, stwórz Boże we mnie serce czyste, stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. W języku hebrajskim jest tam słowo bara. Bardzo ciekawy czasownik, bo on występuje 40 parę razy w Biblii, ale występuje tylko wtedy, kiedy Bóg coś robi, Bóg działa. Bóg jest podmiotem czynności bara. Czyli człowiek nigdy nie jest w stanie bara, człowiek nigdy nie jest w stanie stwarzać, tylko Pan Bóg może stwarzać. Człowiek może asa, może robić, może tworzyć. I w języku polskim mamy ten świetny po prostu niuans, że mówimy stworzyć i tworzyć. Bóg stwarza, my tylko po prostu tworzymy. Ale dlaczego to słowo jest ważne? Bo zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w psalmie, to jest wielka prośba o to, żeby Pan Bóg stworzył we mnie serce. Żeby zabrał to serce z kamienia, a dał mi serce z ciała. Co to znaczy, że stworzył? Że to On ma zrobić, nie ja. Nie ja mam podliftować serce. Nie ja mam naprawić serce. Nie ja mam coś zmienić, bo tego się nie da zmienić. Są takie samochody, których się już nie da naprawić. Trzeba to po prostu do kasacji. Moje serce jest już do kasacji. Więc proszę Pana Boga, daj mi nowe serce. Stwórz Boże we mnie nowe serce. A jeszcze jak weźmiemy pod uwagę, że serce w Biblii jest organem myślenia, podejmowania decyzji, zastanawienia się, można by nawet lepiej przetłumaczyć mózg, to tak w takim języku potocznym można by powiedzieć, Panie Boże, wymień mi rozum na nowy, albo wymień mi mózg na nowy, bo z tym starym to ja nawet do Częstochowy nie dojdę. Wymień mi mózg, ja potrzebuję wymiany, potrzebuję wymiany. I to jest ten trzeci element bardzo ważny w miłości ojczyzny, że są takie momenty w miłości ojczyzny, że ja muszę liczyć tylko na Pana Boga, że ja wołam do Pana Boga, że ja wołam do Pana Boga. Cud nad Wisłą, a 79 rok, kiedy Jan Paweł II wołał na Placu Zwycięstwa w Warszawie, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jak on to powtarzał, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To naprawdę nie wierzycie, że to nie zadziałało? Ja głęboko jestem wierzący w to, że te słowa Polaka, papieża Polaka, że ta modlitwa, że to wzywanie ducha w tym momencie stworzyło nowe serce i nowego ducha. I są takie momenty, że musimy wołać do Pana Boga, bo sami sobie nie poradzimy. Nie poradzimy sobie sami również tutaj nad Wisłą, nie poradzimy sobie sami, żeby się pogodzić też narodowo, nie poradzimy sobie sami, potrzebujemy Boga, dlatego Go wzywamy. Nie bójmy się, nie wstydźmy się. Przecież On jest naszym Ojcem. A Ojciec jest też po to, żeby Go po prostu wołać. Stwórz we mnie nowe serce. Anegdota, rok 2002. Jestem drugi rok na studiach w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Mieszkam w Kolegium Polskim. Jest zwyczaj, że księża na święta jadą na parafie różne spowiadać. Ja się zgłosiłem na Sycylię, parafia Spadafora. Ja znam język, tak jak znam, wiecie, jak po roku to się za dużo nie zna. Dzwoni proboszcz z tej parafii, żeby się ze mną umówić, no, jak mi odebrać ze stacji kolejowej. No i ja mówię, padre, nie ma problemu, non c'è problema, ja jestem blondyn. No i poza tym będę ubrany, to znaczy powiedziałem prosto, będę miał ze sobą i zamiast powiedzieć coletto, koloratkę, powiedziałem coltello, czyli nóż. A on tak przez telefon, ma che coltello, a co za nóż? A ja mówię, no ma normale, normalny, nie? A on mówi, molto strano, że to jest dziwne. Ja mówię, lo so che strano, ja wiem, że to jest dziwne. In Italia, we Włoszech to dziwne. Ma in Polonia, ale w Polsce oni prete, każdy ksiądz. Porta il suo coltello, nosi ten. A on mówi, byłeś w Polsce? Nie, no to widzisz. A czy będziesz się mnie wstydził? Mówi, no nie, no nie będę się, ale mi się wydaje, że dziwne. Spoko, nie przejmuj się, damy radę. Skończyliśmy rozmowę. Ja sobie myślę, no słyszałem, że na Sycylii nie ma obuczyn, ale żeby gość nie wiedział, co to jest koloratka, gdzie ja w ogóle jadę. A on mi potem opowiada, no słyszałem, że Polska to jest taki daleki kraj, ale żeby oni tak z nożami jeździli, to... Także pięknie jest poznawać obce języki, pięknie spotykać się z różnymi kulturami. Ale fajnie, jak po prostu tak można sobie pogadać po polsku, po naszemu. Jak człowiek walnie po prostu w drzwi, to wie, jak powiedzieć w języku polskim o jacie.